drodzy czciciele Chrystusa Eucharystycznego, prowadzeni przez to świadectwo dane przez małżeństwo w to przeżywanie Słowa Bożego wobec Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, spróbujmy zastanowić się nad tym, jakie przesłanie powinniśmy wynieść z dzisiejszej uroczystości, z tej wyjątkowej uroczystości, kiedy wynosimy Pana Jezusa na ulice naszych miast i wiosek, kiedy próbujemy poczuć się bliżej z Nim i Jego wzrokiem popatrzeć na ziemię, popatrzeć na świat. Chrześcijanin bowiem powinien Jezusowym wzrokiem oceniać rzeczywistość, patrzeć na to, co się dzieje, reagować na rzeczywistość, bo nie unikniemy przecież konfrontacji z dobrem i pięknem. I te przeżycia są wartościowe, ale nie unikniemy konfrontacji ze złem, grzechem, z nienawiścią zamiast miłości. I tu chrześcijanin nie może uciekać od życia. Chrześcijanin, który uwierzył, który patrzy w Chrystusa, razem z Nim potem patrzy na świat. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli docenić piękno, bo ono nas krzepi, dobroć, wysiłek ludzki, bo to nas zachęca do naszego wysiłku. Słyszeliśmy właśnie chociażby to świadectwo, że do śmierci, do końca będę musiała korzystać i nawracać się, zbliżać się do Jezusa. W wierze jest ciągły postęp. Modlimy się teraz zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego po każdej mszy świętej. Panie, przymnóż nam wiary, co było napisane na pierwszej stacji na katedralnym ołtarzu. Przymnóż nam wiary, takiej wiary, która góry przenosi, która da radę znieść wszystko, wszystko, która na cierpienie spojrzy jak na błogosławieństwo, popatrzy na to czwarte dziecko, któremu trzeba świadczyć większą miłość, bo jest doświadczone i wyzwala tę miłość. I to jest właśnie wielka siła chrześcijaństwa, że nie ucieka, nie rezygnuje ze spotkania z trudnością, że i w trudnościach, w kłopotach, w nieszczęściach i w śmierci nie zostawia człowieka samego, że mamy na kim się oprzeć. Myślę, że to jest ogromnie ważna rzecz, żebyśmy tak patrzyli także na naszą rzeczywistość. Popatrzmy na nasze miasto. Ile pięknych, odnowionych kamienic. Ale ktoś powie, no ale tamta jeszcze nie odnowiona i owa. Powoli, ale nie można zostawiać. Trzeba cieszyć się tym, co jest i mobilizować siły i pomagać w odnowieniu. Ktoś powie w dzisiejszej rzeczywistości, ile jest tych trudności, ile kłopotów, ale zobaczmy też i pozytywy. Zobaczmy szanse, możliwości, a nawet w trudnościach nie zostawiajmy naszego współbrata. Próbujmy jemu podać dłoń, stanąć obok niego, żeby też czuł naszą obecność, bo ta obecność Chrystusa, Boga w naszym życiu jest ważna, ale ona jest wzmocniona, ona jest ukierunkowana na nowo, podtrzymywana obecnością Boga w drugim człowieku i jednością w tym zdążaniu naszymi drogami życiowymi. Pan Jezus pomaga przeżywać rzeczywistość naszą współczesną. Widzieliśmy z rozmnożenia tego chleba i tych ryb. Przyszli ludzie i słuchają Jezusa. On wie, że człowiek nie tylko Słowem Bożym żyje, ale musi się pokrzepić, bo żal mu tego ludu. Rozmnaża, cudownie pomnaża ten chleb. Ale gdyby uczniowie nie posłuchali, nie dotarliby do tych tysięcy kolejnych ludzi, którzy czekali na tę kanapkę z rybą. Niejednokrotnie my Boga nie chcemy słuchać w naszym życiu. I dlatego tyle głodu, tyle nieszczęścia, tyle nawet śmierci głodowych ludzi, a u nas w Europie płaci się za to że nie uprawiamy roli, że zostawiamy ją w ogóle, żeby ceny nie spadły. Trzeba dbać o rolnictwo, ale przecież ten produkt mógłby być wykorzystany w inny sposób dla tych ludzi, którym pustynia nie wyda owocu, nie wyda chleba, nie wyda ziarna. Myślę, że wiele jest spraw, o których by można patrzeć. Pan Jezus pomaga nam patrzeć także w przyszłość. Jeśli chcemy, żeby ten świat był coraz lepszy, musimy ten świat poprawiać. Nie tylko zostawiać innym. My także mamy ten świat wokół siebie. Nasze życie, nasze relacje z ludźmi, nasze relacje z Bogiem przede wszystkim. Mamy ciągle poprawiać, doskonalić, ulepszać. Potrzebne jest spojrzenie chrześcijańskie w przyszłość i Pan Jezus nam każe patrzeć w przyszłość bezwzględną, tę, która nie minie nikogo. To, że przyjdzie spotkanie z Bogiem, że przyjdzie spotkanie kiedyś w dniu naszego przekroczenia doczesności, przekroczenia wieczności, ale przyjdzie Pan kiedyś do nas wszystkich, objawi się. Kiedy będzie to? Nie powiedział, ale przypominał, że daje ten chleb, którym jest Jego ciało i Jego krew, żebyśmy mieli życie w sobie. I kto spożywa tego, ten chleb, to ciało Pańskie i pije tę krew Jego, uczestniczy w zbawieniu, uczestniczy w nadziei zbawienia. Tego Bóg nie odtrąci, bo w Nim rozpozna samego siebie. Pan Jezus pomaga nam patrzeć w przyszłość doczesną, tę codzienną, w to jutro nasze, które wypracowujemy wspólnie. I zachęca nas do odwagi. Zachęca, żebyśmy mieli odwagę, żebyśmy wytrwali, żebyśmy się nie zniechęcali. Także i biskupi, pasterze, także Ojciec Święty zachęca nas do tego wysiłku. Papież Franciszek tuż przed swoim wyborem jako kardynał Buenos Aires wygłosił w lutym tego roku przemówienie do osób konsekrowanych, do duchownych i do liderów, do przewodników wspólnot, grup, do których, którym chciał powiedzieć rzecz leżącą mu bardzo na sercu. Powiedział dosłownie: czasy, w których żyjemy, przynaglają nas. Nie wolno nam żyć po to, by dopieszczać własną duszę. Nie mamy prawa zamykać się w naszym małym świecie. Musimy wychodzić ludziom naprzeciw i mówić im, że Jezus żyje dla nich. I mówić im to z radością. Nawet jeśli czasami wyglądać będziemy jak wariaci. Zobaczcie, odważne słowa papieża, zdumiewające, bardzo wymowne, radykalne. I to jest przesłanie dla nas, żebyśmy, on to powtarza także teraz w spotkaniach z liderami, z przewodnikami Wigilii Zielonych Świąt. Myślę, że Kościołowi potrzebni są właśnie tacy ludzie, którzy odważnie patrzą na świat i potem odważnie podejmują decyzje życiowe. Postępują te postanowienia wewnętrzne, niekiedy zmagają się ze sobą, ale jednak nie ustępują. Pokonują siebie i próbują pokonać zło, mnożyć dobro, mnożyć życzliwość. Kościołowi i światu potrzebni są święci. Dlatego też potrzebne są trudności, bo święty nie wychowa się, nie urośnie tylko w takiej atmosferze bardzo cieplarnianej. Potrzebna jest ta burza, jeśli to drzewo, jeśli ta roślina ma być wzmocniona. Potrzebne jest to szarpanie. I to nie wolno patrzeć na trudności, które mamy, jako na dyskwalifikację naszego życia, ale jako szansę, jako na możliwość wybicia się, żebyśmy stawali się gigantami ducha, gigantami moralności, etyki, pracowitości, uczciwości, bo to jest właśnie świętość. Święci mistycy przypominali niejednokrotnie i dzisiaj mistrzowie życia duchowego, chrześcijanie przypominają, że każdy chrześcijanin może stać się mistykiem, może przeżywać głębie zjednoczenia z Bogiem, może radować się na każdy dzień modlitwą, czyniąc pracę, wysiłki, trudy. Myślę, że to wielkie przesłanie, żebyśmy o tę postawę godną naszej wiary próbowali w naszym codziennym życiu zabiegać, zmagać się. Myślę, że tu wielkie pomoce otrzymujemy. Jedną z tych pomocy jest obecność Chrystusa pośród nas. Eucharystia. On przecież został z nami, żeby nam przypominać, że jest, że Jego zbawienie, misja zbawcza się nie skończyła, trwa. Że On na krzyżu umarł dla naszego zbawienia, ale został w Najświętszej Eucharystii. Posłał Ducha Świętego. Jest z nami. Chrześcijanin nigdy nie jest sam w życiu. Ma się na kim oprzeć, ma się do kogo odnieść. To jest wielkie przesłanie. Ja myślę, że warto też zastanowić się, jak my przeżywamy Eucharystię. Czy ona jest dla mnie naprawdę pokarmem? Nawet ten, który nie może do niej przystąpić z jakichś wiadomych w jego sumieniu racji, czy się odnosi, czy tęskni za Eucharystią, za kontaktem, za zjednoczeniem z Chrystusem. To jest droga doskonalenia się, wychodzenia ze słabości. To jest droga, to zjednoczenie z Panem Jezusem. We Wrocławiu trwa proces beatyfikacyjny słynnego na tamtym terenie duszpasterza akademickiego, księdza Aleksandra Zienkiewicza, który przez 40 lat pełnił tę posługę. Nie żyje od 15 lat, ale właśnie on do swoich akademików, do studentów, mówiąc o Najświętszej Eucharystii, wprowadzając ich w pogłębienie wiary, mówił i przypominał, że żeby kontakt z Najświętszym Sakramentem, z Jezusem w Najświętszym Sakramencie mógł się rozwijać, to popatrzmy, jak Kościół nas wprowadza we mszę świętą. Każe nam na początku, zbliżając się do tej wielkiej tajemnicy Bożej miłości, obecności Boga pośród nas, każe wzbudzać żal za grzechy. I właśnie dlatego budzenie poczucia grzechu, pokora, że ja jestem słaby, grzeszny, że mam za co Boga przepraszać. Mam motyw do prośby o miłosierdzie Boże dla mnie, dla bliskich moich, dla całego świata. To rozwija wiarę, to pogłębia kontakt z Najświętszym Sakramentem, z Jezusem. To po przyjęciu Jego powinniśmy Mu dalej dziękować za odpuszczenie grzechów, za Jego miłosierdzie nad światem i prosić, wołać wewnętrznie, wołać, domagać się Jego pomocy w naszych sytuacjach życiowych. Ale są też, oprócz modlitwy codziennej w rodzinie, oprócz życia sakramentalnego, są jeszcze pomoce. Jedna z tych pomocy to właśnie te grupy, wspólnoty. To jest ten ruch Światło-Życie, Oaza. To jest akcja katolicka. To są stowarzyszenia. To są dla młodych KSM. To są te grupy modlitewne. Nie mające, dlaczego to tak ważne, że tam we wspólnocie uczymy się mówić, rozmawiać, ubogacać wzajemnie przeżyciami wiary. Musimy uczyć się zajmować stanowisko w imieniu Kościoła, w imieniu Jezusa w naszej rzeczywistości, w której żyjemy. Ani akcja katolicka, ani oaza, ani stowarzyszenia, ani neokatechumenat, ani fokolarynów ruch, ani tyle innych nie mają pretensji i aspiracji politycznych. To nie jest partia polityczna. Jeśli ktoś z nich pójdzie, zaangażuje się, to jest jego sprawa, bo został umocniony, zaprawiony, wyrobił się do tych funkcji społecznych. To trzeba się cieszyć, ale to nie jest partia polityczna Kościoła i dlatego w każdej parafii, w każdym środowisku konieczne są w dzisiejszych czasach właśnie te wspólnoty ludzi wierzących, żebyśmy wspólnie popatrzyli, jak wygląda nasze życie, żebyśmy popatrzyli wspólnie na rzeczywistość, w której żyjemy, na kryzys rodziny. Trzeba wołać, trzeba martwić się tym, że to kolejne dziecko nie przychodzi na świat w naszej rodzinie, że wymiera Polska. Trzeba martwić się, że rozpadają się małżeństwa i to w jakiej wielkiej liczbie. To dowód, że nie mają wzorców od nas, dorosłych. Młodzi nie mają wzorców wierności, przezwyciężania trudności w małżeństwach. I my musimy im to dać. I damy, jeśli sami nauczymy się przezwyciężać, bo zakażemy piękno jedności małżeńskiej przez dziesiątki, dziesiątki lat aż do śmierci. Musimy się zaniepokoić i wspólnie podejmować wysiłki, zwracać sobie uwagę, że życie społeczne, że język między ludźmi brutalizuje się. Zanika kultura relacji międzyludzkich, rośnie egoizm między sąsiadami, między bliskimi. Nie przezwycięży go premier ani minister, nie przezwycięży go biskup ani ksiądz. To ja, ty, każdy z nas musi to przezwyciężać, musi nauczyć się opanowywać siebie. Zanika miłość do ojczyzny, do Polski. Trzeba, żebyśmy zauważyli, że trzeba ją budować, mądrze powiększać, ubogacać. Przecież nie można milczeć w naszym środowisku i trzeba sięgać po gazetę, trzeba czytać, udoskonalać, wiedzieć, jak się rozmawia nieraz i patrzy na to, jak my reagujemy. I to nie jest stracony czas. Jeszcze lat temu 20, 30, 50, ba, 70% Polaków było za aborcją, za zabiciem dziecka poczętego, bo to nie jest człowiek. Dzisiaj nikt świadomy nie powie i statystyki i ankiety pokazują, że człowiek jest od poczęcia, od chwili złączenia dwóch komórek, zaczyna się życie ludzkie, ma duszę. To jest zasługa właśnie tych upartych, tych zdecydowanych, tych gigantów duchowych, których w Polsce dzięki Bogu nie zabrakło i powoli się rozszerzyła i wiedza i sumienia się obudziły. Ale nie możemy milczeć patrząc, że jeszcze są te przypadki, w których się stosuje eugenikę, że pozwala się na zabicie przed poczęciem przed zrodzeniem po poczęciu dziecka niepełnosprawnego. Przecież nie można patrzeć na to obojętnie, jeśli mamy chrześcijańskie sumienie. Jeśli uwierzyliśmy, że nie zabijaj, znaczy nie zabijaj. Nie można patrzeć obojętnie, jeśli dzisiaj się czynią eksperymenty, tak zwane in vitro, czyli poczęcie człowieka w próbówce, które jest związane z grzechem złamania prawa natury. Bo dziecko ma się poczynać w miłości między mężczyzną a kobietą, w małżeństwie, w rodzinie. Dziecko ma prawo do ojca i matki, o których wie, że są jego rodzicami, ojcem i matką. Nie można patrzeć spokojnie, przecież to woła o pomstę do nieba, że rosną dzisiaj dziesiątki, już setki, tysiące zamrożonych istnień ludzkich, ludzi w azocie płynnym. I nie wiadomo, co z tym zrobić. I to rośnie. I to jest eksperyment, który woła o pomstę do nieba. Myślę, że trzeba, żebyśmy mieli tę świadomość, że Chrystus nas potrzebuje w dzisiejszym świecie, w naszej rodzinie, ale i w naszym narodzie, w naszej ojczyźnie. W tym tygodniu, w tym tygodniku ukazał się artykuł, wywiad, który przeprowadza redaktor z Robertem Tekiela. Znany publicysta, różną miał drogę i właśnie teraz po różnych przygodach życiowych, po różnych podróżach, był hipisem i wybitny człowiek. Dzisiaj mówię, że to człowiek rzeczywiście wyjątkowy, wyjątkowych zdolności. I właśnie tenże Tekeli w tym tygodniku do rzeczy mówi, że zatytułowany ten artykuł jest Iskra wyjdzie z Polski. Robi ciekawe obserwacje. Przed wielu laty, w 1987 roku, rozmawiał z jednym z założycieli, głównym ideologiem dzisiejszej rzeczywistości, który aspiruje do narzucania także kultury i etyki i na wszystkie tematy, redaktor wpływowego dziennika. Rozmawiali z nim i tam właśnie Tekeli usłyszał, że wtedy, kiedy ten z nim rozmawiał, usłyszał taką informację, że komunizm, który upada, totalitaryzm, 87 rok, za dwa lata rozpłynie się już wtedy, że totalitaryzm komunistyczny nie jest groźny. Groźny jest totalitaryzm kościelny i antysemityzm, który rzekomo panuje w Polsce. Inny redaktor powie także, że 400 tysięcy Polaków uratowało, że 400 tysięcy Żydów zostało w Polsce uratowanych. I to przecież nie jest chyba bez znaczenia, że najwięcej w Yad Vashem, najwięcej w tym odznaczeń za uratowanie Żydów otrzymali Polacy i to Żydów otrzymali. I trzeba, nie wolno się szerzyć nienawiści czy niechęci, ale zobaczcie, że boją się Kościoła, że słowo Kościoła jest groźne. Są ludzie, którzy się boją Kościoła i to, co mówimy i to, do czego zachęcamy, to dla nich jest totalitaryzm. To, że mówimy, że mamy przebaczać nieprzyjaciołom, kochać nieprzyjaciół, życie za nich oddać, to jest totalitaryzm. To, że mówimy, że dziecko poczęte trzeba ratować, bo jest niewinne i bezbronne, to jest totalitaryzm. To, że chcemy prawa do polskiej ziemi dla Polaków tu urodzonych i tu żyjących, nie zamykając się na inne narody, to jest totalitaryzm. Zainteresujcie się i jeśli chcecie wiedzieć, z kim rozmawiał Tekeli, to poczytajcie więcej. Z mojej strony chcę jeszcze powiedzieć tak, że chrześcijanin jest człowiekiem nadziei i odwagi. I chrześcijanin nigdy nie przegrywa. Nawet jeśli przychodzi moment próby, chrześcijanin jest po zwycięskiej stronie Chrystusa. Bo warto Jemu uwierzyć i warto za Nim pójść i warto radować się, ale radować się pełnią wiary, że jesteśmy tymi, których Chrystus, Bóg wybrał, żebyśmy tę wiarę przyjęli, stawali się jej nośnikami w naszych rodzinach. I dlatego dziękuję rodzicom, bliskim, dziadkom za wysiłek wprowadzania dzieci i młodzieży w atmosferę wiary, modlitwy. I dziękuję wszystkim, którzy chcą być chrześcijanami w naszych czasach w sposób pełny, nowoczesny, w sposób odpowiedzialny. Niech Chrystus będzie na tej drodze z nami wszystkimi. Amen.